Ze studia Voice House Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu technologicznie Tech to the Rescue. Jak technologia pomaga dzisiaj na wojnie. Jak firmy technologiczne dołączyły do zachodniego świata przeciwko Putinowi. Jak nawet Anonymous robią Moskwie na złość. Jak nawyki z firm technologicznych, procesy, pomagają profesjonalizować pomoc. Jak jednogłośnie zniknęła konkurencja między software house'ami, kiedy tę pomoc trzeba było ruszyć. Ale z drugiej strony, jak nie dać się złapać technologii w pułapkę. Jak oddzielać wojenną prawdę od emocji i bardzo mocnej propagandy. Technologicznie. Wydanie specjalne. Myślę sobie, zaczynając naszą audycję, o wielu amerykańskich dziennikarzach telewizji informacyjnych, którzy niezależnie od tego, co za chwilę powiedzą, zawsze na dzień dobry są zadowoleni, szczęśliwi, jakby się świat nie walił. Ale świat się wali. Niezależnie od tego, czy on jest logiczny, czy on jest technologiczny. Cześć Bartku.
Dzień dobry. To dobrze, że nie jestem dziennikarzem, bo na pewno nie potrafiłbym użyć innych słów niż niecenzuralne w obecnej sytuacji.
To prawda, natomiast dziś i szczególnie w naszej audycji chcielibyśmy porozmawiać o tym, pogadać o tym, jak wygląda reakcja tego technologicznego świata i nawet szykując się na spotkanie z wami, słuchaczami technologicznie, rozkładaliśmy sobie na czynniki pierwsze, kto i jak dzisiaj pomaga, bo od Anonymous do firm technologicznych, które pokazują, że można, czy nawet do gigantów technologicznych, którzy dzisiaj też pokazują, że można w miejscach, które dla nich były ważne, jednak ten market czy rynek ograniczyć.
W tym sensie technologicznym cała sytuacja, z którą obecnie mamy dzisiaj do czynienia, jest przede wszystkim bardzo złożona. Natomiast reakcja sektora technologicznego, osób, które w tym sektorze pracują, działają i chcą i mogą pomóc, jest naprawdę niesamowita i to jest budujące w całej tej sytuacji. To, w jaki sposób osoby, które pracują w sektorze technologicznym, zareagowały na to, co się obecnie dzieje, nie tylko w rozumieniu finansowym, nie tylko w rozumieniu zrobienia przysłowiowych zakupów w Rossmanie dla rodziny, która gdzieś przyjechała i szuka dachu nad głową i szuka podstawowych produktów, ale też w sensie tym technologicznym, czyli tworzenia serwisów internetowych, usług, które są w stanie pomóc osobom, które obecnie przekraczają granice, czy uciekają do Polski albo na teren innych krajów, to jest jakby niesamowite i godne podziwu.
Też myślę, choć to nie jest oczywiście żaden wyróżnik, bo niezależnie pewnie od tego tak by się działo, ale jak mówimy o rynku technologicznym, mnóstwo utalentowanych speców od tego jest Ukraińcami, jest Białorusinami, jest z tej części świata także i oni współpracują, więc w sporej części firm technologicznych to nie jest problem za naszą wschodnią granicą, tylko to jest problem w naszych kadrach.
Oczywiście, to czy to jest w ogóle z takiego czysto ludzkiego punktu widzenia, jest to sytuacja bardzo złożona i jeżeli patrzymy na to przez pryzmat wojny i przez pryzmat ludzi, i przez pryzmat organizacji, to oczywiście wiele osób, które pracuje w sektorze technologicznym, zarówno dla firm zagranicznych, czy dla firm lokalnych na Ukrainie, no, zostało bez środków do życia czy dachu nad głową. I dzisiaj różne inicjatywy w ramach tej pomocy osobom, które przekraczają granice albo są na miejscu, można na pewno w jakiś sposób pomóc. To znaczy każdy z nas może pomóc. Czasami to jest akcja pod tytułem zarezerwuj Airbnb w Charkowie, do którego i tak przecież nie trafisz, natomiast te pieniądze wpłyną na konto osoby, która jest właścicielem tego mieszkania, aż po bardzo realną pomoc, ponieważ jest mnóstwo osób, które przez ostatnie dni, czy szczególnie w zeszłym tygodniu, były na granicy, przygarnęły pod swój dach osoby z Ukrainy. Ale są też oczywiście zorganizowane inicjatywy, które wspierają w rozumieniu technologicznym, ponieważ te procesy, które są w początkowym etapie, czy w początkowych dniach były spontaniczne, ad hocowe, kierowane po prostu chęcią pomocy, to znaczy wsiadasz w samochód, jedziesz, przywozisz kogokolwiek możesz z powrotem, no muszą w pewnym momencie zacząć się profesjonalizować i tutaj ten aspekt technologiczny jest bardzo istotny. Plus oczywiście jest cały szereg działań na styku, w szczególności związanych z bezpieczeństwem i cyfrowym bezpieczeństwem, szeroko pojętym bezpieczeństwem, na które zarówno obywatele Ukrainy są narażeni w Ukrainie, w Polsce, no i oczywiście cała ta wojna technologiczna, informacyjna, która też się toczy dzisiaj.
To jest niebywałe. Jak się na to popatrzy i nawet na zaangażowanie Ilona Muska, który właśnie kilkanaście godzin przed naszym nagraniem powiedział, słuchajcie, jesteśmy, wygląda na to, jedyną instytucją, która dostarcza internet na terenie Ukrainy. Uważajcie na to, bo to jest także ten sposób, w który możecie być namierzeni. To jest niesamowite, że tutaj mamy w sumie dwie strony. Akurat na wojnie zwykle, natomiast tu, kiedy mówimy o technologii, coś, co ma pomagać, jednocześnie może cię zabić. Trzeba bardzo ostrożnie z tym wszystkim działać.
Każdy rodzaj technologii może być użyty do dobrych celów i do złych celów. To, co się dzieje w szczególności w zakresie pomocy osobom z Ukrainy i mieszkańcom Ukrainy, myślę, że jest kluczowe. Te inicjatywy, które szczególnie w początkowym etapie zaczęły powstawać, profesjonalizować te usługi, zarówno jeżeli chodzi o pomoc na przykład w odnajdywaniu miejsc do mieszkań, czy koordynacji właśnie pomocy, te serwisy internetowe, które powstały w pierwszych godzinach czy w pierwszych dniach, różnego rodzaju bazy danych, osób chętnych do pomocy, grupy na Facebooku, na WhatsAppie, chatboty, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No teraz w rozumie technologicznym ta pomoc się zaczyna również profesjonalizować, natomiast ryzyko, czyli ta część użycia technologii do złych celów, nadal jest bardzo wysokie i w zasadzie codziennie są z tym związane incydenty, zarówno oczywiście nie tylko w Polsce, nie tylko na Ukrainie, ale również na świecie, gdzie na przykład firmy, które się wycofują na przykład z rynku rosyjskiego czy rynku białoruskiego, padają no w zasadzie w ciągu godziny. Od razu są podejmowane próby naruszenia bezpieczeństwa takiego technologicznego, czyli ataki związane właśnie z bezpieczeństwem w internecie są podejmowane, natomiast oczywiście najgorsza sytuacja jest na linii frontu, gdzie technologia jest, była i zawsze będzie wykorzystywana do tego, żeby spróbować stworzyć przewagę militarną również za pomocą tego typu środków.
No, szczególnie jak popatrzy się na taką akcję zbierzmy pieniądze i kupmy Ukraińcom drony. To jest coś takiego, no wydawać by się mogło, dokładamy się do, no właśnie do czego? Do informacji, do broni, no bo dzisiaj ta informacja na tego typu współczesnej wojnie mamy, jakby nie było XXI wiek, to jest jakaś broń.
Moje prywatne, osobiste zdanie na ten temat jest takie, że dołożenie się do każdego drona to jest cegiełka do dołożenia się do skopania 4 liter okupantowi.
To prawda.
I osobiście mój punkt widzenia na to jest bardzo jednoznaczny i bardzo się cieszę z wykupienia wszystkich dronów, jakie są tylko i wyłącznie dostępne i wysłania ich na Ukrainę po to, żeby mieszkańcy Ukrainy mogli za ich pomocą prowadzić na przykład lepsze rozpoznanie.
Wspominaliśmy też, szykując się na spotkanie z naszymi słuchaczami, o akcji Tech to the Rescue. Zwykle ona pokazywała takie zjednoczenie firm technologicznych, które na co dzień ze sobą konkurują na różne sposoby, wszystkich software house'ów, żeby pokazać i dać też moc organizacjom, NGO-som na przykład, albo innym, które niosą pomoc. Dziś to Tech to the Rescue nabiera zupełnie nowego kontekstu.
Absolutnie. To jest jedna z moim zdaniem najciekawszych, jeżeli nie najciekawsza technologiczna inicjatywa wspierająca Ukrainę. Szereg firm i osób, które postanawiają użyczyć swoich umiejętności, czasu i
talentu.
Poświęcenia i talentu dokładnie, po to, żeby tworzyć rozwiązania, które mogą w jak najszybszym czasie naprawdę robić różnicę dla na przykład migrantów, którzy uciekają z Ukrainy. Dlatego, że w ramach tej inicjatywy mamy do czynienia z budowaniem konkretnych produktów. Tam na liście tych produktów, które są tworzone, jest między innymi platforma łącząca jakby osób uciekających z Ukrainy z tymczasowym schronieniem i transportem na przykład. Tak? Jest wewnętrzna baza danych o działaniach humanitarnych różnych organizacji pozarządowych, w ramach wszelakich NGO-sów, jest ukraińska mapa Polski, tak? Czyli przetłumaczona z API dołączenia i pokazywania na mapie różnych miejsc, ale również form wsparcia organizacji, działania organizacji pozarządowych, aptek. Są chatboty w języku ukraińskim, które pomagają agregować dane z różnych źródeł i oczywiście to, co jest też bardzo ważne w tej inicjatywie, ona pozwala skupić tą energię, którą mają osoby, które chcą pomóc w sektorze technologii, na bardzo konkretnych działaniach, ponieważ szczególnie w tych pierwszych dobach wiele osób rzuciło się do pomocy, ale na jakimś etapie potrzebna jest również koordynacja tej pracy po to, żeby faktycznie ona miała sens i duży impact. I teraz nigdy nie ma dobrego balansu między jednym a drugim, bo jest ta pomoc, która jest jakby ad hocowa, natychmiastowa. Jedziesz na granicę, wracasz z ludźmi, jest potrzebna natychmiast. Z drugiej strony na pewnym etapie ta profesjonalizacja działań, gdzie skala pomocy jest już tak duża, potrzebna, że musi nastąpić ta profesjonalizacja i między innymi takie właśnie inicjatywy jak Tech for Ukraine w ramach projektu Tech to the Rescue są niesamowite, są bardzo dobre. Jest to coś, z czego po pierwsze powinniśmy być dumni, gratulować wszystkim, którzy są zaangażowani w tą pomoc, ale też mieć świadomość, że tego typu projekty są bardzo, bardzo ważne, ponieważ one pozwalają stworzyć narzędzia, które dla osób, które uciekają z Ukrainy, będą stanowiły realną pomoc.
Uśmiecham się, choć znów w podcaście cholera tego nie widać, kiedy Bartek mówi o tym, jak firmy IT się zorganizowały, bo coś, co rzeczywiście poniosło się fajnie w świat, to jest wykorzystywanie narzędzi, w których firmy software house, firmy technologiczne na co dzień się porozumiewają ze swoimi pracownikami, czy to jest Slack, czy to jest Notion na przykład, do pisania tego, jak, gdzie, jaką pomoc można przyjąć, zorganizować. To jest tak uporządkowane, jak właśnie praca w dziale IT. To jest fajne. Trochę mam wrażenie, że jakbyśmy do startupu wysłali kogoś z korporacji, kto mówi fajnie, że macie pasję, fajnie, że macie serce, poukładajmy to, żeby to się nie wywróciło.
Zobacz też, jak ważne jest to, że ta technologia, z której korzystamy na co dzień, do komunikacji na przykład, dzisiaj w jaki sposób jest używana. Dostajesz wiadomość jednego wieczora pod tytułem ktoś szuka noclegu dla matki z dzieckiem. Tak? Pół godziny później sprawa jest załatwiona. W czasach, nie wiem, gdybyśmy pomyśleli o tym 20 lat temu, byłoby to bardzo trudne do zorganizowania. Tak? No oczywiście trzeba było wydzwaniać za pomocą tradycyjnego telefonu i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj dzięki technologii możliwość tworzenia skoordynowanej pomocy i organizacji tej pomocy w lepszy sposób jest możliwa. To jest też taka rzecz, która jakby bierzemy ją jako istniejącą i ona jest, tak? Ale kilka lat temu, czy powiedzmy dekadę temu, byłoby to dużo trudniejsze niż dzisiaj i też powinniśmy zwrócić na ten fakt uwagę. Te środki dzisiaj nie są jeszcze doskonałe, ale możliwość użycia technologii do czynienia dobra jest dzisiaj dużo większa niż kiedyś.
I szybkość, myślę, bo to też jest, oczywiście to jest domena świata IT, ale ten moment, w którym nie ma co dyskutować, trzeba pomagać. Tak jak mówisz, czasem to jest jedna noc, czasem to jest kilka godzin kodowania albo przekodowywania czegoś, żeby działało. I to, co jest też ważne, myślę, i co jest bardzo symboliczne, niezależnie od tego, czy to jest Tech to the Rescue, czy jakakolwiek inna forma zorganizowania się i połączenia sił różnych software house'ów, to właśnie to tempo, brak dyskusji, bo cel jest zupełnie inny.
Cel jest inny, tempo jest duże i przede wszystkim chęć do niesienia pomocy jest. I moim zdaniem to jest kluczowy aspekt, że ta chęć do pomocy innym osobom, które znalazły się w tej tragicznej sytuacji i też zapewnienia pewnego rodzaju komfortu dla osób, które zostały na Ukrainie po to, aby walczyć, wiedząc, że ich rodziny po drugiej stronie granicy są zaopiekowane i znajdą schronienie w Polsce, czy na Słowacji, czy na Węgrzech, czy w każdym innym kraju, ta świadomość jest bardzo ważna. I moim zdaniem technologia jest tutaj tym środkiem, który pozwala na to, żeby spróbować pomóc 10 razy bardziej tym dobrym intencjom skierowanym w stronę osób z Ukrainy.
Cały czas mam gdzieś w tyle głowy pytanie, co jest za rogiem, ale to jest chyba najtrudniejsze pytanie dziś, bo tak naprawdę, nawet jak mówimy sobie o tej profesjonalizacji, to rzeczywiście ten zryw serca, i to mówię z ogromną czułością o tym zrywie serca, jest ważny, potrzebny, tak jak mówisz, niezależnie od tego, czy to Rumunia, Słowacja, Polska, czy Niemcy, ale za chwilę to nic nie wskazuje na to, żeby to się miało szybko skończyć. Ta pomoc będzie potrzebna. Te wszystkie organizacje, które dzisiaj już właśnie to zaczęły robić, myślę, że będą musiały jeszcze krok bardziej profesjonalizować, odgruzowywać pewne procesy tak, żeby to się po prostu udało.
Za rogiem niestety moim zdaniem będzie tylko trudniej, dlatego że nie ma zbyt wielu przesłanek do tego, żeby miało być łatwiej czy też bardziej pokojowo. I ta pomoc będzie się zamieniała z takiej pomocy ad hocowej na pomoc długotrwałą, która też będzie zmieniała swoją formę w czasie. I mówimy tutaj zarówno o narzędziach, mówimy tu zarówno o organizacji ofert pracy. Są inicjatywy, które w tej chwili pozwalają na przykład na tworzenie ogłoszeń dla osób z Ukrainy po to, żeby zacząć je zatrudniać na przykład w Polsce czy w różnych miejscach na świecie. Również w sektorze IT są rzeczy, które robi i Grupa Pracy, i są rzeczy, które robi Just Join It. W zasadzie, gdzie nie spojrzymy, są ludzie, którzy pomagają w taki sposób, jak mogą. I to od rzeczy niesamowitych, tak? Którzy robią, no Piotrek i Tomek Karwatkowie z autobusem, który tam kursuje do Lwowa. Są osoby, które są na granicy, są osoby, które pomagają w Warszawie, są osoby, które pomagają w Przemyślu, są osoby, które użyczają swoich biur software house'ów na przykład, które są w tej chwili adoptowane na miejsca mieszkalne. Są przedsiębiorcy w Polsce, founderzy, którzy opłacają hotele dla kilkunastu czy kilkudziesięciu osób. Są osoby, które opłacają mieszkania. Są osoby, które zaoferowały swoje hotele, ale dostarczają jedzenie i produkty pierwszej pomocy. Tak? Są osoby, które pomagają przy sprawach urzędowych, rejestracyjnych. Są osoby, które tworzą serwisy w języku ukraińskim. Są osoby, które tworzą informacje w Polsce w języku ukraińskim po to, żeby one były lepiej dostępne. To jest taka rzecz, z której po pierwsze my powinniśmy być dumni, Po drugie, ona się nie powinna skończyć, dlatego że długa, przynajmniej w mojej opinii, jeszcze długa, długa droga przed nami i ta pomoc będzie potrzebna jeszcze przez długi czas.
Szczególnie, że nawet jak popatrzymy sobie na, właśnie, a propos technologii, na różne strony, serwisy informacyjne, to widać, bo one są zawsze, wiadomo, widowiskowe, widać utalentowanego kodera, który dzisiaj na zdjęciu obok występuje w mundurze i z bronią w ręku. Widać utalentowanego baletmistrza, który na zdjęciu obok występuje z bronią i w mundurze. Kobiety z dziećmi jadą do Polski, a faceci zostają na wojnie. I to jest też ten moment, że ta pomoc siłą rzeczy będzie musiała wyglądać zupełnie inaczej. Drony przydadzą się tam, natomiast tu na miejscu technologia też będzie musiała pomagać właśnie tym słabszym dzieciakom i kobietom.
Oczywiście, że tak. Przy czym ważne, żeby to nie była, przynajmniej w mojej opinii, tylko i wyłącznie pomoc defensywna. Dlatego, że pomaganie w rozumieniu obrony i ochrony obywateli czy osób uciekających, dotkniętych tym atakiem rosyjskim na Ukrainę, to jest jedno. Druga kwestia to jest kwestia tego, czy Ukraina będzie w stanie się obronić, czyli tej części ofensywnej. I wsparcie zarówno w tym zakresie, w rozumieniu technologicznym, w rozumieniu kupowania tych dronów, w rozumieniu wysyłania czy staz, czy apteczek medycznych na drugą stronę jest jakby kluczowa. No i oczywiście mamy tutaj również do czynienia z całym tym aspektem związanym z cyberatakami, którymi i fake newsami, czy też dezinformacją, z którą mamy do czynienia nie tylko, z nią mamy akurat do czynienia oczywiście globalnie, tak, ponieważ te cyberataki, one pojawiają się wszędzie, w tym w Polsce. Polskie firmy również są przedmiotem tego typu ataków ze względu na pomoc świadczoną Ukrainie. Oczywiście litewskie, estońskie firmy również. Te bezpośrednie ataki takie na infrastrukturę na Ukrainie cybernetyczne są oczywiście rodzajem broni, tak? W sensie to jest tak, że dzisiaj wirusy, DDoS-y, tak? Czyli różnego rodzaju ataki w cyberprzestrzeni są również rodzajem broni i są używane jako broń do atakowania infrastruktury nie tylko wojskowej, ale też infrastruktury cywilnej.
Nawet jak się popatrzy na to, wspomniałem ich na samym początku, chociażby niech to będzie jedna z grup Anonymous, która mówi stary do gościa, któremu, tak jak powiedziałeś, wielu chciałoby skopać tyłek. Także ludzie, których na co dzień ty wykorzystywałeś do swojej jeszcze nie wojennej wtedy, choć innej części walki, zwrócili się przeciwko tobie. Ten moment, w którym rzeczywiście jesteś w stanie włamać się do telewizji, jesteś w stanie włamać się do, nie wiem, sieci hotelowej, jesteś w stanie włamać się do różnych systemów, które nagle niby nie walczą kulą, ale walczą czasem humorem, ale jednak jakby odwracają sytuację i to potrafią tylko ci, którzy w kodach siedzą bardzo głęboko.
Zobacz, że dzięki social mediom, czyli rodzajem mediów, na który bardzo dużo możemy sobie ponarzekać, ale również dzięki nim mamy dzisiaj dostęp do informacji z pola bitwy, w sensie z pierwszej ręki i służy ona również temu, żeby ludzie na całym świecie mieli dostęp do tej informacji, wiedzieli, co się dzieje. Natomiast to, o czym trzeba pamiętać przede wszystkim, to że ponieważ każdy konflikt zbrojny ma bardzo silne nacechowanie i uzasadnione nacechowanie emocjonalne. Dla osób, które są dotknięte tym konfliktem zbrojnym, absolutnie tragiczne, w sensie najgorszego rodzaju przeżycia. Dla osób, które sympatyzują z Ukrainą, dla osób, które przejmuje ten konflikt zbrojny, dla osób, które są przejęte w nim w taki sposób, że wiesz, dzień zaczyna się, tak to się teraz ładnie nazywa, doom scrolling, nie? Czyli przeglądasz internet, próbując dowiedzieć się, a co się wydarzyło w nocy i przed snem dalej i w ciągu dnia dalej, tak? Gdzie są ludzie, którzy w tym czasie po prostu konsumują te social media. Trzeba też pamiętać o tym, że nie można po pierwsze panikować, po drugie, ponieważ wszystkie aspekty związane z wojną silnie oddziałują na nas emocjonalnie, mogą wywoływać niepokój. Bardzo trzeba uważać na to, jak ten nasz niepokój i nasz strach może być właśnie w tej wojnie, w cyberprzestrzeni, za pomocą technologii też wykorzystywany. I tutaj bardzo dobrym źródłem wiedzy będzie w tym temacie Niebezpiecznik, dlatego że oni pozwalają zrozumieć, jak wygląda ta właśnie fałszywa narracja. Są rekomendacje wokół naszej takiej higieny i poruszania się w internecie czy w świecie technologii dzisiaj, w czasie, kiedy ze wszystkich stron otrzymujemy informacje o trwającym konflikcie, jest tam taki szereg rekomendacji, które Niebezpiecznik przedstawił. Między innymi to, żeby nie wierzyć we wszystko, co się dzieje w internecie w obszarze danego konfliktu, bo będziemy mieli również do czynienia z dezinformacją. Także często zdjęcia, materiały mogą pochodzić z różnych lokalizacji, z różnego okresu, mogą mieć różne daty. Dlatego warto jakby też bazować na na zaufanych źródłach, tak? Czyli preferujemy, powiedzmy, rzetelnych dziennikarzy, czy też rzetelnych ekspertów, którzy są w stanie dostarczać nam informacje, które nas interesują. I nawet jeśli tak jest, to i tak powinniśmy być zdolni do samorefleksji i weryfikacji tego typu informacji, tak? Powinniśmy się 10 razy bardziej zastanowić, zanim podamy jakąś informację dalej, ponieważ może ona służyć na przykład sianiu paniki albo właśnie dezinformacji, dlatego że w tych komentarzach, w różnego rodzaju analizach mogą się pojawić rosyjskie trolle, których zadaniem jest właśnie skłócanie, tak, między komentującymi. Stąd między innymi decyzje części portali o wyłączeniu na przykład komentarzy pod częścią tych wpisów, dlatego że te portale są pod nieustannym obecnie atakiem również jakby ze strony troli rosyjskich, które próbują tą dezinformację siać. I bardzo ważne jest to, żeby przede wszystkim być świadomym takiego własnego też bezpieczeństwa w internecie, w którym funkcjonujemy, tak? Jeżeli chcemy komuś pomóc, weryfikujemy miejsca, weryfikujemy wiarygodność miejsc i osób, którym chcemy pomóc. Jest bardzo, bardzo dużo organizowanych różnego rodzaju akcji, coraz więcej najczęściej skoordynowanych. Stąd między innymi dobrze, że powstają serwisy, czyli ten aspekt technologiczny się pojawia, po to, żeby móc pomóc w miejscach, które naprawdę tej pomocy potrzebują.
To prawda, ja sam ostatnio otrzymałem taką wiadomość od jednego z użytkowników Twittera, którego obserwuję i podałem dalej. Jest dla mnie na tyle wiarygodny, że podałem dalej jego informacje i późno w nocy, 2:37, widzę właśnie teraz, otworzyłem specjalnie wiadomości DM na Twitterze, mówi: panie redaktorze, udostępniłem ze zmęczenia informacje sprzed kilku lat, już usunąłem, proszę wybaczyć, obserwuję sytuację dalej, więc i ja też posprzątałem, ale myślę, że dziś ta odpowiedzialność za to, żeby jeżeli nawet zdarzy nam się, że zaufaną osobę podamy dalej, a okaże się w finale, że to w ogóle nieprawda, sfejkowane konto na przykład Associated Press, jak się zdarzyło z burmistrzem Kijowa, to powinniśmy bardzo wyraźnie powiedzieć, to nie tak, to nie tędy, to nie ten moment. I a propos momentów, dziś też widziałem jedną z próśb od armii ukraińskiej, żeby nawet jeżeli chcemy pokazać ogrom zniszczeń, skalę tego barbarzyństwa i podajemy dalej w świat informacje o, nie wiem, atakach bombowych, czymkolwiek takich z miejsca, w których to się wydarzyło, nie róbmy tego, jeśli już, to w ogóle, albo jeśli już, to przynajmniej z dużym opóźnieniem, dlatego że dla Rosjan to może być wskazówka. Oni śledzą, oni czekają, więc oni widzą, obserwują i na tej podstawie też mają dane wywiadowcze, wojskowe, po prostu.
Każde zdjęcie, które robi, ma geolokalizację. Absolutnie każde zdjęcie ma geolokalizację. To, co warto wiedzieć, to jest potrafić odróżnić kwestie sensacji od informacji. Bo coś, co może być sensacyjne, można skonsumować, ale niekoniecznie bezrefleksyjnie powinniśmy podawać tą informację dalej. Naszym zadaniem, wydaje mi się, że takim czysto ludzkim odruchem, kiedy widzimy zdjęcia, których się nie da odzobaczyć, kiedy słyszymy o, czy rozmawiamy z osobami, które przyjeżdżają z Ukrainy i potrzebują pomocy i opowiadają historie, których nikt nigdy nie chciałby przeżyć, i nie chciałby usłyszeć, trzeba potrafić odróżnić informację od sensacji. Dlatego, że podawanie tej sensacji dalej może być również niebezpieczne albo krzywdzące. Ta świadomość jest bardzo ważna. Dzisiaj, moim zdaniem, te dwa aspekty, czyli ten aspekt ofensywny, w zasadzie trzy aspekty. Jest aspekt ofensywny, aspekt opieki, czyli nazwijmy to defensywny, i jest aspekt informacyjny. To są trzy takie pryzmaty, w ramach których poruszamy się w obecnej rzeczywistości. W każdej z nich każdy, absolutnie każdy może coś zrobić. Od tych naprawdę małych, drobnych rzeczy, które potrafią zrobić ogromną różnicę, aż po duże, skoordynowane metody współpracy wokół właśnie takich inicjatyw jak Tech for Ukraine.
Odpowiedzialności nigdy dość, szczególnie teraz. Bartek, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za Twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. 1, 2, 3, 4 albo 5 gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Kierownictwo produkcji Adrian Gronek-Liszka. Produkcja Dorota Żurkowska. Realizacja Kacper Majdan.
Redakcja: Agnieszka Szypielewicz i Olga Michałowska. Dźwięk: Kamil Sołdacki.